Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowę niedokończone. Dziś temat: zbrodnie komunistyczne w więzieniu przy Rakowieckiej 37. Naszym gościem jest pan Jacek Marian Pawłowicz, wicedyrektor do spraw kolekcji Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Witamy bardzo serdecznie, panie
Dobry
dyrektorze.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie dyrektorze, więzienie na Mokotowie, dziś więzienie przy Rakowieckiej 37. Mieliśmy okazję już w Telewizji Trwam rozmawiać o tych początkach tego, co działo się, o tym, co robiono z naszymi bohaterami w systemie jakby likwidacji ludzi, którzy pokazali całym swoim życiem, jak droga jest im polska. Tutaj w tych czasach w strukturze zbrodni komunistycznej moglibyśmy wydzielić różne okresy, pokazać system mordów sądowych, sprawców śledczych, prokuratorów, sędziów i katów. Jeżeli możemy jakby pokazać początek tego, co działo się w więzieniu na Mokotowie, bo to akurat teraz mamy też taki czas, kiedy codziennie, chociażby na antenie Radia Maryja, w okolicach godziny 17, kartka z Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia wybuchło powstanie, i też to, co działo się w pierwszych dniach w więzieniu na Mokotowie.
Tak, Rakowiecka 37, wczoraj więzienie, dzisiaj muzeum. Świadectwo naszych czasów, miejsce absolutnie wyjątkowe, miejsce, w którym jak w soczewce skupiają się zbrodnie dwóch wielkich totalitaryzmów XX wieku, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. Tak, mamy czas Powstania Warszawskiego, czas wspominania tego nieprawdopodobnego zrywu narodu polskiego, warszawiaków walczących o niepodległość, o godność, o Polskę po prostu. Drugiego dnia powstania, 2 sierpnia, rozpoczyna się na Mokotowie najtragiczniejszy okres jego historii. Otóż wchodzą na teren więzienia bandyci z Waffen-SS, z formacji, która stacjonowała dokładnie po drugiej stronie ulicy, i rozpoczyna się rzeź więźniów tego aresztu. Byli to w większości polscy zakładnicy, młodzież polska, którą tam przetrzymywano, aby wkrótce zamordować. Moment bardzo tragiczny, moment straszny, moment, który znamy bardzo dobrze, mamy go dobrze opisanego, udokumentowanego, między innymi dzięki wspomnieniom pana Alfreda Łąpiesia, żołnierza Armii Krajowej, wówczas 2 sierpnia 1944 roku, więźnia Mokotowa, 14-letniego chłopca, który był zakładnikiem za swojego brata. Kiedy żołnierza Armii Krajowej, kiedy gestapo przyszło aresztować jego brata, nie było go w domu. Był za to natomiast jego 14-letni brat. No dobrze, nie ma brata, to chodź, pójdziesz z nami. Jak brat się zgłosi, ciebie puścimy. I w ten sposób pan Alfred znalazł się na Mokotowie. Miałem ogromny zaszczyt rozmawiać z panem Alfredem, wędrować z nim budynkach, po terenie obecnego muzeum, a wówczas aresztu śledczego Warszawa Mokotów, i opowiadał nam swoją historię. Opowiadał, kiedy siedział na pierwszym piętrze, w celi na pierwszym piętrze, gdzie obecnie są pomieszczenia administracji muzealnej. Opowiadał, stojąc przy oknie, mówi: a tam po drugiej stronie muru, w małym okienku w budynku naprzeciwko, Stała moja mama i płakała i machaliśmy do siebie, a Niemcy strzelali do nas z budynku ówczesnego, obecnego sztabu głównego Wojska Polskiego. Był w pomieszczeniach na pierwszym piętrze, w miejscu, gdzie rozpoczął się bunt więźniów przeciwko Niemcom, którzy mordowali więźniów Mokotowa. Był świadkiem, jak na teren tego oddziału weszli Niemcy, jak wyprowadzali cela po celi ludzi na egzekucję. Był świadkiem, jak jeden z jego kolegów z celi rzucił się na jednego z Niemców, wbijając mu w gardło taki malutki scyzoryk, który był wykorzystywany przez więźniów do cięcia filcu, bo robili kapcie filcowe. Został ten młody chłopak, 13-latek, zastrzelony, ale to wystarczyło, żeby jego koledzy wyszarpnęli karabin, wyszarpnęli granaty, zaczęli strzelać i rzucać tymi granatami, zaczęli się bronić, wyrzucili na korytarz sienniki, które podpalili i w ten sposób stworzyli barykadę z ognia. Niemcy się wówczas wycofali, co pozwoliło tej grupie z tego pawilonu, z tego pierwszego piętra oswobodzić pozostałe cele i doczekać do nocy. W nocy przedostali się na strych pierwszego pawilonu, przedostali się na dachy i dachami przez pierwszy pawilon, dziesiąty pawilon uciekali na teren zajęty przez powstańców. Ucieczka była dramatyczna, to była noc, padał wówczas deszcz, więźniowie, którzy uciekali, byli w drewniakach, ślizgali się po dachach, którymi uciekali, kilku spadło, kilku zostało zestrzelonych przez Niemców i wówczas pan Alfred opowiadał nam taką historię, wędrując pod dziesiątym pawilonem, mówi: strzelali do nas z karabinu i strzelali do nas z rakietnicy. Ja troszkę się zdziwiłem, że jak mogli strzelać z rakietnicy do ludzi, no raczej podświetlali sobie teren. Mówi: nie, proszę pana, ja do dzisiaj mam nogę spaloną w miejscu, gdzie dostałem takim pociskiem. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy kilka lat temu profesor Krzysztof Szwagrzyk prowadził prace archeologiczne na terenie Mokotowa, kopał między innymi w miejscu, gdzie były doły śmierci z powstania warszawskiego, znalazł miejsce, gdzie stał snajper po prostu i strzelał do tych uciekających dachami ludzi i wśród kilkudziesięciu łusek od karabinu Mauser znalazł 9 łusek od rakietnicy. Czyli rzeczywiście mieliśmy tutaj świadectwo człowieka, który brał udział w tych wydarzeniach i pracę historyka, archeologów, którzy potwierdzili po prostu te relacje. Natomiast pan profesor Krzysztof Szwagrzyk znalazł również świadectwa barbarzyństwa niemieckiego. Bo co prawda doły śmierci zostały w 1945 roku opróżnione, kiedy te szczątki więźniów Mokotowa zostały wywiezione na cmentarz powstańców warszawskich. Wśród rzeczy, wśród przedmiotów, które zostały znalezione przez profesora Szwagrzyka, znaleziono kilkaset w zasadzie butów z kośćmi w środku. To były te buty, które po prostu szczątki ludzkie były wyszarpywane. Ekshumacja była robiona przez jeńców niemieckich. Te szczątki były wyszarpywane i ekshumacja została przeprowadzona bardzo niedbale. Znalazł również świadectwo barbarzyństwa, ponieważ relacje, które pojawiały się o tym, co działo się na Mokotowie w dniach 2-5 sierpnia 1944 roku, mówiły, że te mordy były niezbywale okrutne, że więźniom podrzynano gardła, że odbywało się to wszystko w uparach alkoholu. I rzeczywiście profesor Szwagrzyk znalazł kilka butelek po wódce rzuconych do dołów śmierci przez Niemców, przez oprawców, przez bandytów po prostu niemieckich. Tutaj widzimy, w jaki sposób uzupełnia się świadectwo pozostawione przez uczestników wydarzeń i praca historyków, archeologów. Ten pierwszy okres, tragiczny okres powstania warszawskiego, to jest również miejsce, gdzie na teren Mokotowa, na teren aresztu na Mokotowie, aresztu śledczego Warszawa, Mokotów, przy Rakowieckiej 37, przyprowadzano mieszkańców sąsiednich domów, których tam mordowano. Między innymi nieprawdopodobne miejsce, nieprawdopodobna mogiła, właściwie dół śmierci, kilkanaście szkieletów, najprawdopodobniej osób duchownych, najprawdopodobniej księży, ponieważ przy tych szczątkach znaleziono medaliki, znaleziono krzyżyki, znaleziono krzyże wyglądające na krzyże misyjne i coś, co nie miało prawa się zachować, szkaplerze. Szkaplerz jest zrobiony z materiału i papieru i te szkaplerzyki się zachowały. Coś nieprawdopodobnego. Znalezione zostały, ta mogiła, ten dół śmierci, znaleziony został w miejscu, gdzie tuż przy wyjściu z tunelu śmierci pod wybudowanym w 1947 roku pawilonie śledczym. Częściowo zniszczony, ale tak jak większość dołów śmierci na Mokotowie, na terenie naszego obecnego muzeum, większość tych dołów była zniszczona, była przekopana. My odnajdywaliśmy te miejsca dzięki świadectwom pozostawionym przez więźniów i tych z okresu lat 50. i tych z późniejszych czasów, którzy pracowali na Mokotowie i byli świadkami, jak wykopywano ludzkie szczątki. Kiedy powstało muzeum, ci ludzie przyszli, złożyli świadectwo i dzięki temu profesor Szwagrzyk mógł odnaleźć to miejsce.
Panie dyrektorze, no chcemy spojrzeć teraz na ten okres, można powiedzieć, pierwszych lat Polski Ludowej, tak mówimy, czy później stalinizmu w Polsce, ale może masz sięgać, myślę, tego wieczoru do tego, co działo się aż do roku 90, do epoki solidarnościowej. Tak mówimy, katownie UB, tam byli przesłuchiwali, tak przysłuchiwałem się temu, co pan mówił, ta koncepcja przesłuchań, natężenie nacisku i psychicznego, fizycznego na więźniach, szczególne okrucieństwo. Moglibyśmy wymieniać, kto był takim szczególnym katem. No ale też takie zadziwiające, że dopiero otwarcie bramy więzienia w 2017 roku, jak to późno, prawda? Nieraz tak myślimy, no 1 marca, jakby żołnierze wyklęci, ci nieugięci stali się takim motywem do tego, żeby pokazać światu, żebyśmy sobie uzmysłowili, jak okrutny był ten aparat śmierci. Jak do tego doszło, że więzienie na Mokotowie było właśnie taką katownią UB? Co takiego tam się działo?
Znaczy, miejsce absolutnie wyjątkowe i w zasadzie od momentu, kiedy Warszawa została zajęta przez Armię Czerwoną, stało się miejscem, gdzie w pierwszych 3 miesiącach stacjonowała jakaś formacja rosyjska. My nie wiemy dokładnie, co to była za jednostka. Podejrzewamy, że to mogło być jakaś formacja NKWD lub SMIERSZA. Niestety nie wiemy tego, nie ma dokumentów, nie możemy ustalić. Ale mniej więcej od kwietnia, maja 1945 roku areszt śledczy Warszawa-Mokotów staje się centralnym aresztem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czyli tej bandyckiej, zbrodniczej instytucji powołanej przez państwo komunistyczne, która powołana została tylko po to, żeby niszczyć Polaków, żeby niszczyć jej dążenia Polaków do życia w wolnym kraju, w wolnej Polsce, żeby być wolnymi po prostu. Miejsce zajęte w zasadzie w całości przez bezpiekę staje się miejscem absolutnie wyjątkowych zbrodni, miejscem, gdzie to wszystko, co opowiadano nam o zbrodniach komunistycznych, stawało się faktem, stawało się rzeczywiście tym, co o czym opowiadano. Pawilon pierwszy, ten najstarszy wraz z pawilonem dziesiątym, stały się miejscem, gdzie przetrzymywano polskich patriotów, gdzie przetrzymywano żołnierzy najpiękniejszej polskiej armii, Armii Krajowej, gdzie przetrzymywano żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, żołnierzy po prostu antykomunistycznego powstania. Tych wszystkich, którzy powiedzieli, że pomimo zakończenia II wojny światowej, oni komunistom nie wierzą, nie ufają, będą z nimi walczyć aż do odzyskania przez Polskę niepodległości. I przez areszt śledczy Warszawa-Mokotów możemy z całą pewnością, świadomością powiedzieć, że przeszli najważniejsi żołnierze antykomunistycznego powstania. Mówimy tutaj o tych, którzy kontynuowali walkę, tak jak major Zygmunt Szyndzielarz Łupaszka, czy major Hieronim Dekutowski Zapora, tak jak Łukasz Ciepliński, i ci żołnierze, którzy im podlegali, tak jak Stanisław Kaśnica chociażby też, który jest ostatni dowódca Narodowych Sił Zbrojnych, ale również ci, którzy po zakończeniu II wojny światowej, tak jak generał August Emil Fildorf-Niel, kiedy wrócił z zesłania na Syberii, po prostu chcieli spokojnie przeżyć, dożyć swoich dni. Niestety nie było im to dane. Generał August Emil Fildorf-Niel, człowiek, który całym życiem walczył o Polskę, przez całe życie walczył o Polskę, służył Polsce. Człowiek, który w czasie okupacji niemieckiej dowodził najpoważniejszą strukturą Armii Krajowej. Człowiek, który wydał rozkaz zabicia kata Warszawy, Franca Kuczery. Człowiek, który dowodził Kedywem, kierownictwem dywersji. Został w państwie komunistycznym skazany na śmierć za co? Za rzekomą kolaborację z Niemcami. Coś nieprawdopodobnego. Rakowiecka to jest również miejsce, gdzie został zamordowany jeden z absolutnie wyjątkowych żołnierzy Wojska Polskiego, człowiek legenda, człowiek, który całym swoim życiem również służył Polsce, kiedy trzeba o Polskę walczył, kiedy trzeba było dla Polski pracować, to tworzył swoją małą ojczyznę w powiecie lidzkim na Kresach Rzeczypospolitej i po prostu starał się, aby jego życie przebiegało zgodnie z nauką Kościoła katolickiego i z tym, co zostało mu przekazane przez rodziców. Mam na myśli tutaj rotmistrza Witolda Pileckiego. Ten człowiek, który na ochotnika poszedł do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Ten człowiek, który jako pierwszy ujawnił zbrodnie niemieckie na terenie Auschwitz, który ujawnił zbrodnie Holokaustu, który pokazał, czym była fabryka śmierci w Auschwitz zorganizowana przez Niemców. Na Mokotowie został zamordowany jako szpieg obcego wywiadu. I to są takie historie, że Mokotów to jest miejsce, gdzie komuniści, zdrajcy komunistyczni, zbrodniarze komunistyczni mordowali polskich patriotów. My możemy wymieniać dziesiątki tych wspaniałych polskich patriotów, którzy zostali na Mokotowie zamordowani. To są żołnierze NSZ-u, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Ruchu Oporu Armii Krajowej. I tak możemy wymieniać te formacje. To jest młodzież, która wtedy, kiedy już ich ojcowie i dziadkowie nie żyli albo siedzieli w więzieniach, uznała, że teraz nadszedł ich czas, muszą kontynuować walkę o niepodległość ojczyzny. Trafiali na Mokotów i tam byli mordowani. Miejsce absolutnie wyjątkowe. I teraz, kiedy mówimy o Mokotowie, kiedy opowiadamy o tym, co się działo w tych pomieszczeniach, w tych budynkach, warto by było przyjrzeć się, jak wyglądają te korytarze, jak wyglądały te korytarze, jak wyglądały cele, a może po prostu zróbmy taki spacer po Mokotowie, spacer po tym świętym miejscu, miejscu, gdzie, które jest zbroczone krwią polskich patriotów. Może o tym porozmawiamy.
Czyli wchodzimy do
więzienia, wchodzimy przez bramę, metalową bramę, dzisiaj rozsuwaną, wówczas otwieraną szeroko, i wchodzimy do pierwszego pawilonu, po schodach, tymi schodami wchodzili wszyscy. Tymi schodami wchodził Pilecki, tymi schodami wchodził Fildorf, wchodził Ciepliński i tysiące innych. Znajdujemy się w tej chwili w korytarzu pierwszego pawilonu. Dzisiaj mamy tam ekspozycję przepięknych pamiątek, które zostały ofiarowane do naszego muzeum. Tam możemy zobaczyć mundur Hieronima Dekutowskiego z Apory, tam możemy zobaczyć pamiątki po ojcu Gurgaczu, Władysławie Gurgaczu, jezuicie, który był kapelanem jednej z formacji niepodległościowych, który został ze swoimi żołnierzami do końca, do śmierci, mordowany w więzieniu na Montelupich w Krakowie. Tam możemy zobaczyć pamiątki po innych więźniach okresu stalinowskiego, różańce zrobione z chleba. Tam możemy zobaczyć pamiątki po arcybiskupie Antonim Baraniaku. Wystawę, dużą wystawę poświęconą jego historii mamy w piwnicach pierwszego pawilonu. Prezentujemy tam niebywałe eksponaty związane z księdzem arcybiskupem. Ale tam możemy również w tym korytarzu zobaczyć pamiątki po internowanych z obozów internowania w okresu stanu wojennego i niebywałe pamiątki po Emilu Barchańskim, najmłodszej ofierze stanu wojennego. Mamy w zbiorach muzealnych chyba wszystko, co zachowało się po tym wspaniałym człowieku, skrytobójczo zamordowanym przez zbrodniarzy komunistycznych. I to jest korytarz pierwszego pawilonu. Przechodzimy nieco dalej i pod ścianą mamy coś absolutnie wyjątkowego. Pod naszym logiem, pod logiem naszego muzeum jest nieduża gablota, w której prezentujemy Order Orła Białego, który pan prezydent Lech Kaczyński ofiarował, którym odznaczył rotmistrza Witolda Pileckiego. Zofia Pilecka wypożyczyła nam ten eksponat i prezentujemy go wraz z ostatnią fotografią rotmistrza Witolda Pileckiego, jego ostatnią fotografią zrobioną na wolności. I to nieprawdopodobna fotografia, ponieważ ona została zrobiona we Włoszech tuż przed powrotem do Polski i pan rotmistrz jest w mundurze ze stopniem rotmistrza, czyli kapitana. Był to jedyny raz, kiedy on ten mundur założył. Niestety ostatni. Wrócił do Polski, tutaj prowadził działalność wywiadowczą dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej, rezydującego na emigracji, dla generała Władysława Andersa, którego był żołnierzem. Przechodząc dalej, wchodzimy w przestrzeń dawnych korytarzy, dawnych cel, które niestety w tym pawilonie były powielokroć przemurowywane w okresie komunistycznym i zatraciły swój charakter historyczny, ale wchodzimy na klatkę schodową i klatką schodową wchodzimy do piwnic, do miejsca absolutnie wyjątkowego, do miejsca, gdzie była szubienica, na której wieszano polskich patriotów, na której wieszano osoby skazane na karę śmierci. To tam właśnie, na tej szubienicy, zbrodniarze komunistyczni powieszyli generała, między innymi generała Augusta Emila Fildorfa Nila. Możemy zobaczyć to, co się zachowało z tej szubienicy, ponieważ ona została zniszczona, niestety, już w wolnej Polsce. Ale możemy dotknąć tej świętości, możemy zobaczyć, dotknąć zapadni, która się zachowała, tych desek, na których stawiano więźnia tuż przed powieszeniem. I to wszystko, co tam jest, to jest absolutnie wyjątkowe. Tam dotykamy świętości. Po raz pierwszy dotykamy świętości na Mokotowie, właśnie w tym miejscu. Ale to nie jest ostatnie miejsce, gdzie dotykamy świętości. Wychodząc z tego kompleksu pawilonu pierwszego, podstawowa ścieżka edukacyjna, podstawowa ścieżka zwiedzania wiedzie nas do 10. pawilonu. 10. pawilon, miejsce absolutnie wyjątkowe, przez które przeszli chyba wszyscy więźniowie Mokotowa, których przywożono tam na śledztwo. Miejsce wyjątkowe, gdzie możemy wejść, wchodząc, cofamy się kilkadziesiąt lat do tyłu, cofamy się do lat 40., 50., cofamy się do czasów terroru stalinowskiego. Wchodzimy do przestrzeni, która od co najmniej 1928 roku nie została zmieniona. Mamy zdjęcia z 1928 roku prezentujące 10. pawilon. Kiedy stajemy w miejscu, z którym zrobiono te zdjęcia, po prostu widzimy dzisiaj współcześnie to samo. Jest tylko jedna różnica. Kolor ścian. Tam nawet siatki rozciągnięte między galeryjkami na piętrach są dokładnie tymi samymi siatkami, które wisiały blisko 100 lat temu. I tutaj zaczynamy zwiedzanie od celi, która jest zaraz przy wejściu po prawej stronie, gdzie zachowało się coś nieprawdopodobnego, gdzie zachował się maleńki karcer. Pomieszczenie w ścianie w rozmiarach 1,50 m x 50 cm. Karcer, do którego wciskano ludzi po to, żeby zmusić ich do składania zeznań, żeby zmusić ich do pokory wobec zbrodniarzy komunistycznych. Według relacji pana Mieczysława...
Czyli ani dobrze usiąść, ani dobrze stać.
Tak, to jest pozycja nieprawdopodobna. Kiedy wchodzą grupy, kiedy oprowadzamy w tym miejscu grupy, ja czasami mówię, proszę wejdźcie, zobaczcie jak człowiek mógł wytrzymać w tym pomieszczeniu. Coś nieprawdopodobnego. Teraz miałem ogromny zaszczyt poznać pana Mieczysława Chojnackiego, żołnierz Armii Krajowej, żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej z terenu powiatu sierpeckiego. Człowiek skazany na karę śmierci, dwukrotną karę śmierci, na szczęście zamienioną na dożywocie. On siedział w celi śmierci razem z majorem Łupaszką, razem z Łukaszem Cieplińskim i złożył nieprawdopodobne świadectwo. Opowiadanie młodzika, bo taki miał pseudonim, to jest jego świadectwo, to jest jego książka, to jest jego opowiadanie o tym, co był, między innymi było na Mokotowie. I pan Mieczysław, kiedy przychodził do nas, do muzeum, kiedy opowiadał nam historię, kiedy oprowadzał po swojej celi, tej pierwszej, gdzie siedział właśnie z tymi wspaniałymi ludźmi i później do celi transportowej, z której został wywieziony do innego więzienia, opowiedział w pewnym momencie taką historię, że pana majora Łupaszkę pewnego dnia przyciągnięto do celi. Wrzucili go strażnicy do celi i pan major doczołgał się do ławy, która była w tej wielkiej celi, gdzie trzymano blisko 80 osób i próbował się prostować na tej ławie. Dlaczego? Ponieważ w tym małym... W tym małym czymś, w tym pudełku, które zrobiono, komuniści zrobili dla ludzi, spędził 6 dni. Nie mógł chodzić po tych 6 dniach. Nieprawdopodobna rzecz. Miejsce absolutnie wyjątkowe i tam po raz kolejny dotykamy świętości. Wychodząc z tej celi, wędrujemy na pierwsze piętro. Na pierwsze piętro do celi pana rotmistrza Witolda Pileckiego. Znamy z całą pewnością miejsce, gdzie był przestrzymywany pan rotmistrz. W dokumentach, w jego dokumentach więziennych jest zapis, jest podany numer po prostu tej celi. A obok tej celi jest, wisi najcudowniejszy dla Polaków obraz Madonny Jasnogórskiej. Obraz, który został nam ofiarowany przez ojców Paulinów z Jasnej Góry. Chcieliśmy, kiedy pracowaliśmy nad koncepcją wystawy głównej poświęconej więźniom politycznym, doszliśmy do momentu, kiedy aresztowano, przecież komuniści tak bardzo się boli Madonny Jasnogórskiej, że aresztowali jej obraz, który peregrynował po parafiach w Polsce. No to zaczęto wozić ramy, no to ramy też aresztowano. No i wówczas naszym kapelanem, takim nieformalnym pierwszym, był jezuita ojciec Pleskaczyński, Jacek Pleskaczyński. Wspaniała postać, niestety już nieżyjąca. I siedzieliśmy u mnie w gabinecie, rozmawialiśmy, jak przedstawić historię aresztowania obrazu Jasnogórskiego. I ja mówię, no może byśmy taką celę Matki Boskiej zrobili. No i tak ojciec mówi, no byśmy mogli wstawić obraz Jasnogórski. Mówię, dobry pomysł. No ale to na tym się zatrzymał w pewnym momencie ten temat. I za dwa dni przychodzi ojciec Pleskaczyński i mówi, proszę pisać na Jasną Górę. Z prośbą o to, żeby ojcowie Paulini ofiarowali do muzeum kopię obrazu. No i rzeczywiście tak zrobiliśmy. Napisaliśmy pismo. Mniej więcej po 3-4 tygodniach przychodzi list. Serdecznie zapraszamy po odbiór kopii obrazu Jasnogórskiego dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. No, radość była wielka, ale jechaliśmy tak, nie bardzo wiedzieliśmy, jak ten obraz będzie wyglądał. Wiedzieliśmy tylko, że będzie to kopia obrazu. Kiedy wchodziliśmy do zakrystii kaplicy Jasnogórskiej, kaplicy cudownego obrazu, po prostu nie mogliśmy uwierzyć. Nasza radość była przeolbrzymia, ponieważ nasz obraz, ten, który teraz wisi w przestrzeni 10 pawilonu, stał w tej zakrystii i tak pięknie świecił. Tak pięknie świecił, tak jakby Madonna cieszyła się, że za chwilę pojedzie do Warszawy, do naszego muzeum. Odbyła się wspaniała uroczystość. Przywieźliśmy obraz do muzeum i kiedy wnosiliśmy go na 10 pawilon, do celi, w której miał być prezentowany, ja mówię, nie, żadna cela. On musi wisieć w przestrzeni tego pawilonu. On musi być ogólnie widoczny. Jego każdy musi zobaczyć. Przecież ci chłopcy, których tutaj mordowano, ci chłopcy z AK, z NSZ, oni mieli ryngrafy na mundurach. Oni mieli wizerunek Matki Boskiej, Częstochowskiej, Ostrobramskiej. Oba te miejsca są święte dla Polaków. Musi wisieć w przestrzeni 10 pawilonu. Tak też się stało. I wówczas się stał cud. Wówczas się kompletnie zmieniło to miejsce. Dopóki nie było obrazu Jasnogórskiego, to zło, które tam się działo, te mordy, te zbrodnie, te ofiary, dosłownie można było dotknąć. Dosłownie w zasadzie to zło dotykało osoby, które tam wchodziły. Działy się rzeczy niewytłumaczalne. Słychać było krzyki, słychać było rozmowy, szepty, stukanie kluczami o poręcze, chociaż nikogo tam nie było, bo pawilon był już pusty, był opróżniony z więźniów. Działy się rzeczy niewytłumaczalne. Niektóre osoby widziały sylwetki różne. I kiedy żeśmy powiesili ten obraz, stało się coś nieprawdopodobnego. Miejsce przy obrazie, miejsce, gdzie obecnie odprawiamy msze święte, stało się miejscem kontemplacji, zadumy, ciszy i spokoju. Ja powtarzam to, co opowiadała mi, czego byłem świadkiem, co widziałem, córka Jana Przybyłowskiego, pseudonim Onufry, która była u nas w muzeum jeszcze w okresie, kiedy tam był areszt śledczy, kiedy organizowaliśmy mszę świętą w intencji ofiar zamordowanych przez komunistów na terenie ówczesnego aresztu śledczego. po mszy zeszliśmy wszyscy przed budynek 10. pawilonu i dzięki ówczesnemu dyrektorowi aresztu mogliśmy zwiedzić 10. pawilon, mogliśmy zejść do tunelu śmierci. I kiedy weszliśmy na teren 10. pawilonu, wiele osób się wycofało. Między innymi Bożena Przybyłowska, która mówi: nie, ja słyszę ich krzyk, ja nie mogę tam wejść, strasznie boli mnie głowa, wycofuję się, wychodzę. To było przed powieszeniem obrazu Madonny Jasnogórskiej, dużo przed. Kiedy kilka lat temu wieszaliśmy przy ścianie straceń w tablicę upamiętniającą między innymi jej ojca, szefa wywiadu 11. Grupy Operacyjnej NSZ, Bożena Przybyłowska była również na tej uroczystości. Ja mówię: chodź, wejdź, zobaczysz, jak teraz jest na 10. pawilonie. Kiedy weszła, mówi: jejku, jak tu jest cicho, jak tu jest spokojnie. Tu się wszystko zmieniło. Taka jest siła jasnogórskiego obrazu, taka jest siła naszej matki. I ta aura, która jest na terenie 10. pawilonu, powoduje, że jest to miejsce absolutnie wyjątkowe. Że tam odprawiają się msze święte, odprawiane są msze święte, tam odbywają się różne uroczystości. Tam przychodzą ludzie po to, żeby po prostu posiedzieć, pomodlić się przed tym obrazem. A jednocześnie jest to miejsce, gdzie dotykamy naszych bohaterów, gdzie możemy wejść do celi Pileckiego, możemy wejść do celi Fildorfa, możemy wejść do celi Kasznicy czy księdza Rudolfa Marszałka, gdzie możemy wejść do celi Lucjana Minkiewicza Wiktora, gdzie możemy po prostu obejrzeć w gablotach pamiątki, relikwie wyjęte z dołów śmierci przez profesora Krzysztofa Szwagrzyka i jego zespół na terenie Łączki na Powązkach. Tam możemy to zobaczyć. Tam możemy obejrzeć zdjęcia z ekshumacji, możemy zobaczyć, w jaki sposób komuniści obeszli się z naszymi bohaterami, kiedy patrzymy na te szczątki, na te kości powykręcane, powrzucane po prostu do dołów śmierci. Możemy zamyśleć się nad tym, jakim barbarzyńskim systemem był system komunistyczny.
Pan dyrektor mówił o celach. Znalazłem taki cytat z takiego artykułu z waszej strony, też mówiącego o wystawie. Żądano ode mnie zeznań. Milczenie czy też zaprzeczenie powodowały odsyłanie do karceru oraz nieustanne maltretowanie. Przyszły chwile przewidzeń, strasznej gry wyobraźni, w których niepodobna było odróżnić rzeczywistość od urojenia. Prześladowały mnie głosy, krzyki, płacze. Wśród potwornych bólów głowy zdawało mi się, że ktoś depcze mi po mózgu niechronionym czaszką. Napadały lęki, w uszach dźwięczało nieustannie: mów, podpisz, podpisz wszystko, czego żądają.
Tak, takie relacje składali więźniowie, którzy przechodzili wielogodzinne, wielodniowe przesłuchania, tak zwany konwejer, czyli trwające przez kilka dni przesłuchania, niekończące się przesłuchania, bez snu, bez możliwości odpoczynku, bez możliwości nawet usiądnięcia na stołku. Wymieniali się tylko oficerowie śledczy z UB, bandyci z UB, a człowiek był przez cały czas poddawany ogromnej presji psychicznej. To była jedna z tortur, jakie stosowano na Mokotowie. A ten arsenał tortur był nieprawdopodobny. Od właśnie konwejera, czyli trwającego tego kilka dni tych przesłuchań, przez bicie, zrywanie paznokci, sadzanie na nodze od stołka, odwróconego stołka. Ogromne tortury, ogrom zbrodni. Kobiety gwałcone szczotkami do mycia kibli. Ktoś, kto dopuszcza się czegoś takiego, to nie ma prawa nazywać się człowiekiem. A tam było to normalne. to się działo na Mokotowie. Kiedy kilka lat temu weszliśmy na teren Pałacu Cudów, to był specjalny pawilon wybudowany w 1947 roku na terenie Mokotowa, tak zwany dom bez drzwi, dlatego że do tego budynku wchodziło się tunelem podziemnym z terenu 10 pawilonu. W jednej z łazienek była jeszcze wtedy wanna, w której topiono po prostu ludzi w czasie przesłuchań. Na terenie Mokotowa, według naszych takich bardzo skromnych wyliczeń, zamordowanych zostało w czasie śledztwa, zmarło w wyniku tortur, w wyniku warunków, w jakich byli przetrzymywani, około 3000 ludzi. Wykonano ponad 350 wyroków śmierci. W większości strzałem w tył głowy, metodą katyńską. I teraz, kiedy z 10 pawilonu idziemy tunelem śmierci pod Pałac Cudów, to jest nazwa nadana przez więźniów. Tak więźniowie nazywali ten budynek. Pałac Cudów. Dlaczego? Ponieważ tam działy się rzeczy tak straszne, że przesłuchiwane osoby przyznawały się do wszystkiego. Po prostu z tymi ludźmi działy się cuda. I tak został ten budynek nazwany. Pałac Cudów. Tam wspaniali, dzielni żołnierze przyznawali się do zbrodni, których nigdy nie popełnili. Podczas tortur po prostu nie wytrzymywali. I teraz jesteśmy w tunelu śmierci prowadzącym pod Pałac Cudów. Tam są dwa pomieszczenia. Dwie piwnice, gdzie były karcery. Tak zwany karcer suchy, karcer, w którym przetrzymywano ludzi w absolutnej ciemności, ciemnica, nago, na betonie. To pomieszczenie było na wprost drzwi. A w drzwiach wykonywano wyroki śmierci. I teraz proszę sobie wyobrazić, człowiek siedzi w absolutnej ciemności. Każdy dźwięk, który do niego dochodzi, powoduje reakcję organizmu. I w pewnym momencie otwierają się drzwi. Słychać strzał i spadające ciało. Przecież to w sekundę można zwariować. Ja będę następny. Ja będę tym, który będzie następny. Tylko że tak jak opowiadali nam więźniowie tamtych czasów, że ci, co siedzieli w ciemnicy, czyli w tym karcerze suchym, który myśmy tak go nazwali roboczo, to mieli szczęście. Bo ci, którzy siedzieli obok, w pomieszczeniu obok, tego szczęścia nie mieli. To było pomieszczenie nieco większe, ale pomieszczenie, które było zalane wodą, gdzie ludzi trzymano po prostu w wodzie, a w zasadzie w szambie, bo nie wyprowadzano ich do toalety i oni się po prostu w tą wodę załatwiali. Miejsce absolutnie straszne. Malutkie okienko pod sufitem, latem zawsze zamknięte, zimą zawsze otwarte, a ludzi w tej wodzie trzymano nago albo w bieliźnie. Proszę sobie wyobrazić, zimę w tamtych czasach to jest minus 20, absolutnie standard. To było coś normalnego. Ci ludzie po prostu żywcem tam zamarzali. Są takie nieprawdopodobne historie opowiedziane między innymi przez panią profesor Barbarę Otwinowską, absolutnie wyjątkową kobietę. Kobietę, która była powstańcem warszawskim, która była więźniem Mokotowa i która już w wolnej Polsce skupiła wokół siebie więźniarki polityczne z okresu stalinowskiego, tak zwane fordonianki. Fordon to było więzienie dla kobiet, przeznaczone dla kobiet. I ona była naszym wielkim przyjacielem. Przychodziła do naszego muzeum, przekazała wspaniałe pamiątki do naszego muzeum. I ona nam opowiedziała historię swojej koleżanki, którą w Pałacu Cudów przesłuchiwał Humer. Ona nie chciała zeznawać tego, co on sobie życzył. No to za karę sprowadzili ją do karceru Mokrego. Była zima. Ona była boso, była naga i no, stała na lodzie, bo ta woda, to szambo zamarzło. Zaczęła w pewnym momencie tupać nogami, żeby chociaż troszkę rozgrzać stopy. W pewnym momencie patrzy, a ten lód się rusza. Szczury wyszły ze ścian, z nor, które miały tam zrobione. No, zaczęła się modlić: Panie Boże, nie pozwól, żebym zginęła taką śmiercią. Żołnierz AK, powstaniec warszawski, łączniczka, ginie na Mokotowie zagryziona przez szczury. I proszę sobie wyobrazić, że jej modlitwy zostały wysłuchane. Stało się coś nieprawdopodobnego. Te szczury położyły jej się na stopach i tak ruszały swoimi ciałami, że rozgrzały te stopy. Mokotów to jest takie miejsce, gdzie szczury miały więcej serca niż bandyci z UB. Ja kiedyś pracowałem przy takim materiale, przy takim reportażu o fordoniankach. I z tymi wspaniałymi kobietami pojechałem do Fordonu, żeby tam nakręcić materiał filmowy. Po kilku godzinach pracy w celach, w oryginalnych celach, gdzie te panie były przetrzymywane, przysiadłem na pryczy, obok mnie usiadła taka przemiła starsza pani i mówi: wie pan, ale ja to nie tylko siedziałam w Fordonie, ja siedziałam również na Mokotowie. To było coś nieprawdopodobnego, ponieważ ten Mokotów urasta do jakiegoś nieprawdopodobnego symbolu. I mówię, no mając kamerę, mając świadka historii, mówię, proszę opowiadać, co było, jak pani pamięta Mokotów, co się tam działo wtedy. I ta pani mówi: aj, no było normalnie, przeżywałam wszystko to samo, co i inni, co i koleżanki, ale dwóch nocy nie zapomnę. No to słyszę o nocach przesłuchania na Rakowieckiej, co tam się mogło dziać. Ja mówię, przesłuchiwali panią. Ona mówi: nie mnie. Ja siedziałam na 10. pawilonie. I tych dwóch nocy ja nie zapomnę nigdy, do końca życia, ponieważ ja słyszałam krzyk swojego kolegi z powstania, który w czasie powstania dostał krzyż walecznych za męstwo, a był przesłuchiwany przez UB-ków, przez bandytów z UB w Pałacu Cudów. I ten dzielny żołnierz, katowany, mordowany przez bandytów z UB, krzyczał: mamo, ratuj. Mamy nie było. Byli bandyci z UB. To jest, Mokotów to jest absolutnie miejsce święte. I teraz może wróćmy na chwilę do momentu, kiedy jest decyzja o powołaniu muzeum na terenie jeszcze wtedy działającego aresztu śledczego. Jest 2016 rok, 29 lutego, kiedy na terenie ówczesnego aresztu śledczego przyjeżdża pan premier Jarosław Kaczyński, przyjeżdża pan premier Zbigniew Ziobro i w obecności pana premiera Kaczyńskiego pan minister Ziobro podpisuje decyzję o utworzeniu w jeszcze wtedy działającym areszcie śledczym Warszawa Mokotów Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Absolutnie historyczna decyzja. Decyzja, która uratowała to miejsce dla pamięci historycznej Polaków, dla pamięci o tym, co tam się działo. I od tego momentu miałem zaszczyt kierowania tą placówką i tworzymy to miejsce. Tworzymy to miejsce nadal. Dzisiaj jest muzeum częścią Instytutu Pamięci Narodowej. Absolutnie niezwykle ważna, niezwykle również historyczna decyzja, bo cóż, jeśli kto, jeśli nie Instytut Pamięci Narodowej, powinien prowadzić tak ważną instytucję kultury, instytucję, która jest placówką muzealną, placówką edukacyjną, ale jednocześnie jest pomnikiem postawionym polskim patriotom, Polakom, którzy wywalczyli sobie niepodległość. Bo nikt Polakom tej niepodległości nie dał. To ofiara, to krew, to łzy, doprowadziły do tego, że Polacy tę niepodległość odzyskali. Mokotów to jest miejsce absolutnie wyjątkowe, bo to jest historia żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, historia żołnierzy antykomunistycznego powstania. Ale jest to również historia opozycji niepodległościowej. Opozycji lat 60., 70., no i oczywiście absolutnego fenomenu, czyli czasu Solidarności w Polsce, lata 80. Przecież musimy pamiętać, że przez Mokotów nie przeszli tylko żołnierze niezłomni. Tam przeszli w zasadzie wszyscy najważniejsi ludzie opozycji politycznej po 56 roku. To jest historia organizacji Ruch, to jest historia taterników, czyli tych, którzy przemycali paryską kulturę do Polski przez Tatry. To jest historia bohaterów 66 roku, czyli tysiąclecia Chrztu Polski. To jest historia tych ludzi, którzy szli modlić się za Polskę w tysiąclecie jej chrztu, a trafiali do więzienia na Rakowieckiej. To jest historia tych wspaniałych kobiet, które protestowały przeciwko zdejmowaniu krzyży z klas szkolnych w okresie rządów Gomułki i które za to trafiały na kilka lat do więzień. To jest historia 68 roku, a to jest również historia 70 roku, 76 roku. To jest historia KOR-u, KPN-u, ROPCIA, tych formacji, które powstawały wówczas w rządzonej przez komunistów Polsce. No i jest to absolutnie fenomen Solidarności. Tych wszystkich struktur solidarnościowych, i tych związkowych, i tych politycznych, i tych społecznych, i MRKS-u, i Solidarności Walczącej. Mamy piękną wystawę poświęconą Solidarności Walczącej na terenie jednego z oddziałów pawilonu pierwszego. To jest historia Radia Solidarność, to jest historia tych wspaniałych ludzi, o których chyba na co dzień w tej chwili nie pamiętamy, bo oni po prostu są. Ale niestety jest to już czas, kiedy ci ludzie odchodzą i których trzeba pokazywać, o których trzeba mówić, o których trzeba wręcz krzyczeć, bo to byli ci ludzie, kiedy odwaga kosztowała, oni po prostu stawali do walki o Polskę.
Tak się zastanawiam, ci, którzy niosą tą spuściznę tych ubowców, komunistów, PZPR, tych wszystkich, którzy za tym stoją, co oni tak naprawdę dzisiaj o sobie też myślą, bo chcą być też w przestrzeni życia społecznego, publicznego, politycznego.
No oni są. To są
ci wszyscy, w jednej z cel umieszczono cytat Jana Radwańskiego, sędziego najwyższego sądu wojskowego z 57 roku. Mówi, do popełnienia zbrodni nikogo nie zmuszano, ale tylko zalecono, proponowano w odpowiednim sosie ideologicznym i nie bezinteresownie.
Tak, to prawda. On powiedział prawdę. Żadnego sędziego, który skazywał polskich patriotów na karę śmierci, nie zmuszano do tego. Oni to robili dobrowolnie. Żaden prokurator nie był zmuszany do tego, żeby żądać kary śmierci dla Pileckiego, czy Plińskiego, czy Fildorfa. Oni robili to dobrowolnie. Proszę pamiętać, że wielu niestety sędziów wojskowych sądów rejonowych to byli żołnierze Armii Krajowej, którzy po prostu skazywali swoich kolegów na śmierć. Ich nikt do tego nie zmuszał. Nikt nie zmuszał zomowców do tego, żeby katowali ludzi w czasie demonstracji w okresie stanu wojennego. Nikt nie zmuszał milicji do strzelania do ludzi w 70 roku, czy organizowania ścieżek zdrowia w Radomiu w 76 roku. Nikt nie zmuszał ubeków do strzelania w 56 roku w Poznaniu. Nikt nie zmuszał żołnierzy KBW do strzelania w czasie obław na żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Oni robili to dobrowolnie. I o tym musimy pamiętać, że niestety byli również i tacy ludzie. Natomiast naszymi bohaterami są ci, którzy marzyli o wolnej Polsce. I no ktoś by powiedział, no tak, no ich wszystkich wystrzelali i co, tyle z ich marzeń zostało. Nie, to, że dzisiaj jesteśmy w tak wspaniałym radio, to, że dzisiaj jesteśmy wolnymi Polakami, to zawdzięczamy między innymi tym chłopcom i tym dziewczynom, którzy w latach terroru stalinowskiego walczyli o wolną Polskę i ginęli. Tym, którzy powiedzieli: komunistom nie wierzymy, będziemy walczyli do końca, aż odzyskamy niepodległość. My zawdzięczamy to, że żyjemy w tej chwili w wolnej Polsce, zawdzięczamy powstańcom warszawskim, którzy 1 sierpnia 1944 roku stanęli do walki o wolną Polskę. To oni byli dla wielu pokoleń późniejszych działaczy opozycji, którzy angażowali się w walkę o niepodległość ojczyzny, oni byli wzorem. Oni byli wzorem do naśladowania. Proszę pamiętać, że tworząca się konspiracja, chociażby solidarnościowa, te sławne trójki, piątki, wzorowały się na żołnierzach szarych szeregów, na żołnierzach Armii Krajowej. I żołnierze Armii Krajowej w wielu przypadkach uczyli młodych chłopców, młode dziewczyny konspiracji w okresie Solidarności. To jest ta sztafeta pokoleń, która doprowadziła do odzyskania przez Polskę niepodległości. My mówimy o naszych bohaterach, mówimy o tych wspaniałych Polakach, którzy swoją nieprawdopodobną postawą doprowadzili do tego, że Polska jest w tej chwili Polską.
Nieraz tego trudno zrozumieć, a co dopiero przeżyć. W archiwach IPN zachowała się dokumentacja uzupełniająca obraz dramatu rodziny Walickich, prośby o ułaskawienie Haliny Walickiej, rokrocznie pisane przez jej matkę Filomenę Rytel. Na tych petycjach najczęściej figurują odręczne dopiski: bez biegu, pozostawić bez biegu. Dopiero w kwietniu 1957 roku Najwyższy Sąd Wojskowy dochodzi do wniosku, iż brak jest dowodów w sprawie uzasadniających skazanie Rytel Haliny. Ogólnikowe stwierdzenia, że skazana pełniła funkcję łączniczki siatki szpiegowskiej, nie mogą stanowić podstawy do skazania. Halina Walicka spędziła w więzieniu 8 lat.
Takich przypadków było bardzo wiele. Totalne bezprawie komunistyczne. Proszę sobie wyobrazić, że w tych dokumentach sądowych, które czytamy w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, odnajdujemy bardzo często listy. Listy, które były pisane do rodzin przez więźniów i listy rodzin do więźniów przetrzymywanych w więzieniach. Najbardziej poruszające, najbardziej wzruszające są listy dzieci. Dzieci pisane do synów, pisane dzieci, które pisały do swoich ojców, którzy siedzieli w więzieniach. Te listy nigdy do nich nie dotarły. A są tak nieprawdopodobnie wzruszające. Ja zadaję pytanie, jakim człowiekiem trzeba być, żeby nie dać człowiekowi przeczytać listu od własnego syna? Synka, bo to byli sześcioletni chłopcy, siedmioletni chłopcy.
Pytanie też, jak można stworzyć taki aparat i nie ponosić odpowiedzialności, konsekwencji?
No właśnie, to dobre pytanie, ale ja nie mam odpowiedzi na to, jak można stworzyć tak ogrom zbrodni, dopuścić się tak ogromnych zbrodni i nie ponieść konsekwencji. Przecież tak na dobrą sprawę, żaden ze zbrodniarzy komunistycznych nie odpowiedział za swoje zbrodnie.
Tak myślę, bo wiele razy też na antenie mówiliśmy o arcybiskupie Baraniaku, ile miał przesłuchań.
To jest nieprawdopodobne.
I lakoniczna tylko taka informacja może na dwie strony tych, którzy go przysłuchiwali. A przesłuchiwań było
145 przesłuchań przeszedł na Rakowieckiej. Był torturowany, bity, przypalany papierosami. To wynika z dokumentów pisanych przez ubeków. Czytałem taki dokument, gdzie jest napisane, że jeden z ubeków pisze, że trzeba pilnie przebadać Baraniaka, bo na skórze ma ślady od papierosów i ogólnie jest w złej kondycji. Już możemy się domyśleć, co się działo. A wiemy, że był trzymany właśnie w tym szambie, w karcerze pod Pałacem Cudów, że był trzymany w ciemnicy pod Pałacem Cudów. Lekarka, która się nim opiekowała, Ksiądz arcybiskup nie opowiadał o tym, co przeszedł na Mokotowie, ale w chwilach słabości, kiedy już był chory, kiedy był badany przez tą lekarkę, która zauważyła ślady na jego plecach, dziury od bykowca, którym był katowany, i się zapytała, co to? I no, on powiedział, że to pamiątka z Mokotowa.
Znaczy, a kiedy jedno przesłuchanie, dwa, ale
145 przesłuchań. I proszę sobie wyobrazić, jeszcze wrócę do tych tortur. Jedna z sióstr zakonnych, która opiekowała się księdzem arcybiskupem, kiedy już był bardzo chory, mówi, ale ksiądz arcybiskup cierpi. I wówczas to był taki jeden moment, kiedy on pozwolił sobie na taką refleksję, mówi, nie, ja nie cierpię, ja cierpiałem na Mokotowie. 145 przesłuchań, w czasie których nie zaparł się prymasa, nie zaparł się kościoła, nie złożył ani jednego zeznania, które by obciążało prymasa. Przecież wystarczyłoby, żeby złożył jedno zeznanie. Przestaliby go katować. Ale historia Kościoła katolickiego w Polsce potoczyłaby się całkiem inaczej. Nie mielibyśmy prymasa tysiąclecia, nie mielibyśmy papieża Jana Pawła II i nie wiem, czy by Kościół katolicki przetrwał. A przetrwał. I to zawdzięczamy dzięki księdzu arcybiskupowi za to, że był niezłomny. I dlatego każdego 26 dnia miesiąca przy obrazie jasnogórskim na 10 pawilonie modlimy się w intencji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księdza arcybiskupa. Bardzo byśmy chcieli, żeby ten proces się wreszcie rozpoczął. Bardzo byśmy chcieli mieć takiego błogosławionego i świętego.
Bóg zapłać. Drodzy Państwo, dziś zbrodnie komunistyczne w więzieniu przy Rakowieckiej 37. Nasz gość Jacek Marian Pawłowicz, wicedyrektor do spraw kolekcji Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Zapraszamy. Telefony do studia, do Radia Maryja. 56 655 23 55, Polska Północna. 56 655 23 56, Polska Południowa. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 i 536 600 200 i telefony dla słuchaczy z zagranicy, 48 56 655 23 33, drugi z końcówką 66.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta zma, że nie złoży nikt ich w całość, że nie wytrze z wrażych ław. Polski żołnierz w obcej stronie, na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęka z nóg. Gotów do lotu jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. Dawno ścichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieski trąbki zew. Ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając nam ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie, może biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie. Gotów do lotu,
Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Łach Jerzy z Brzozowa. Chciałbym przypomnieć także, że tutaj na terenie Małopolski również mamy wiele świetlanych przykładów osób, które zasłużyły się w walce o to, że dziś możemy śpiewać Ojczyznę Wolną, pobłogosław Panie. Jedną z takich osób jest ksiądz kapelan, kapitan Władysław Gurgacz, pochodzący tutaj z miejscowości Jabłonicy, z rejonu Brzozowa. I z tej okazji to pozwolę sobie zaprosić wszystkich Państwa na 28 sierpnia, na ostatnią niedzielę, o godzinie 12 w Bazylice Starowiejskiej będzie msza święta w 80. rocznicę święceń kapłańskich księdza kapelana kapitana Władysława Gurgacza. Ksiądz Gurgacz został po torturach stracony wespół ze swoimi podopiecznymi żołnierzami i to stracenie miało miejsce w święto podwyższenia Krzyża Świętego. To jest 14 września 1949 roku w Krakowie w więzieniu na Montelupi. Egzekucja wykonana została akurat w święto podwyższenia Krzyża i nabrała ona wbrew woli sprawców odwrotnej symboliki. Mianowicie wyróżniła straconych, ponieważ dziś w odniesieniu do księdza kapelana Gurgacza toczy się proces beatyfikacyjny. Należy tutaj wspomnieć, że ksiądz Gurgacz mógł uniknąć aresztowania, ale pozostał przy swoich podopiecznych Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej i z własnej nieprzymuszonej woli aż do śmierci włącznie. No i to wyróżnia go od innych kapłanów. Tutaj.
Panie Jerzy, dziękuję. Tak, pozostaniemy na tym, bo nie chcielibyśmy też odchodzić od tego, o czym dziś mówimy, o Rakowieckiej 37. Panie dyrektorze.
W naszym muzeum mamy nieprawdopodobne pamiątki po ojcu Gurgaczu. Mamy jego pas od sutanny, był jezuitą. Mamy fragmenty jego sutanny. Mamy przepiękne obrazy, które malował i które prezentujemy w naszym muzeum. Ojciec Gurgacz był absolutnie wyjątkową postacią, jest absolutnie wyjątkową postacią. O procesie beatyfikacyjnym nic nie wiem. Wydaje mi się, że to jest, że to chyba jest jakieś przekłamanie, ale z całą pewnością jest to postać wyjątkowa, chwalebna i niezwykle ważna w historii zarówno Kościoła katolickiego w Polsce, jak i historii antykomunistycznego powstania. Piękna postać, rzeczywiście wierny swoim wychowankom, bo to w zasadzie był ojcem duchownym dla tych chłopców do końca, został z nimi do końca, za co zapłacił życiem.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i szanownego gościa. To, co słyszę, proszę ojca, to aż się nie chcę wierzyć, że coś takiego się działo. Ja mam jedno krótkie pytanie, poważne, bez jakiejś tam ironii, drwin, po prostu. Czy Pan Bóg będzie takich ludzi w ten sam sposób później sądził? Czy też takie cele dla nich będzie miał, ma przygotowane to, co oni, te piekło tu robili? Czy to na podobnej zasadzie będzie? Ja wiem, że Pan Bóg jest miłosierny, ale mówię, no nic innego nie wypada, żeby w ten sam sposób ich osądzić, nie? No i tylko, no w zasadzie tylko tyle i chciałbym teraz, żeby tam ojciec to w ten sposób się stosunkował, no i szanowny gość, nie, bo naprawdę, bo na ludzki rozum to się nie chce wierzyć. Słyszałem różne rzeczy o takich czasach, o tych czasach, ale to jest coś nieprawdopodobnego, żeby być taką swołocą i takim ścierbem za przeproszeniem, żeby człowiek człowieka tak traktował, to jest niesamowite. To tyle, dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Myślę, że też historia nas uczy, żebyśmy do tego nie dopuścili, nie doprowadzili, że nie jest obojętne, jakim się jest człowiekiem. Prawda, panie dyrektorze?
Zdecydowanie tak. To, no, historia nas uczy jednego, że bohaterowie, niezłomni bohaterowie, bez względu na to, jakie są ich losy, po prostu są wzorem do naśladowania. Przecież pan rotmistrz, wspaniała postać, przez komunistów skazana na zapomnienie, na potępienie, jest w tej chwili jedną z najważniejszych ikon wręcz dla Polaków. Jest absolutnie wyjątkową postacią. Tysiące skwerów, tysiące ulic, tysiące miejsc nazwanych jego imieniem, szkoły, już w tej chwili około 50 szkół noszących jego imię, w tym jedna w Katarze, druga wkrótce będzie w Maroku, w Rabacie, polska szkoła przy ambasadzie polskiej. Postać wyjątkowa, a proszę zobaczyć, komuniści skazali go na zapomnienie, a jego legendę ukradł Józef Cyrankiewicz, premier komunistycznego rządu.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Katarzyna Chacia z Olsztynka.
Jesteśmy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże i prosimy
Szczęść
o słowo.
Szczęść Boże, Katarzyna Chacia. Ja chciałam serdecznie podziękować panu dyrektorowi Jackowi Pawłowiczowi za serce i za ogrom pracy, jakie włożył i wkłada w budowanie muzeum. Ja dziękuję, że zawsze, kiedy tam jesteśmy, czujemy się wyjątkowo. Panie dyrektorze, ma pan serce, ma pan Boga, ma pan ojczyznę w sercu i za to bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie z Olsztynka, dokładnie z Jemiołowa. I zawsze jest pan mile widzianym gościem u nas.
A jak to się stało, że pani pojechała do Warszawy na Rakowiecką?
Jak się to stało? Nasza szkoła nosi imię rotmistrza Witolda Pileckiego. Stąd właśnie kiedyś zostaliśmy przez pana dyrektora zaproszeni na Rakowiecką. I pojechaliśmy wspólnie z dziećmi. Nie ukrywam, że byliśmy tam już kilka razy. No, pan dyrektor ma serce, ma naprawdę Polskę, rotmistrza w sercu.
A co myśli młode pokolenie, tak zapytam, młode pokolenie, bo to przecież nie prosta sprawa być w tym więzieniu.
To prawda, ale jest to dla nich ogromna lekcja. Trudno mi powiedzieć, bo ostatnio zabraliśmy do muzeum klasy siódme i często słyszeliśmy o tym, że to jest jakiś trudny temat, za poważny,
że
ale
za
ja zawsze że za wcześnie, ale tak sobie myślę, ojcze, że te dzieci oglądają wiele różnych scen, bardzo takich trudnych w internecie. Ze złem spotykają się, prawda? W internecie oglądają różne filmy, filmiki, wiemy, co się teraz dzieje, jaki jest ten przekaz medialny. Więc ja myślę, że takie rzeczy są im potrzebne, żeby zobaczyły, dotknęły. Nasza młodzież tam była, no, siódma klasa, ostatnio nawet tam kilkoro było z piątych klas. I to, co zobaczyły, były naprawdę przejęte i jest im to potrzebne. Potrzebne, żeby zrozumieć, żeby dotknąć, żeby zobaczyć, jaką ścieżkę, jaką drogą przeszedł nasz patron, tak? Rotmistrz Witold Pilecki. I chcemy, żeby szły tą drogą, tak? Drogą i kierowały się jego zasadami.
Dziękuję, także pani dyrektorze. Słowo do pani Katarzyny.
Kasiu, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za te miłe słowa, ale ja muszę powiedzieć coś o Olsztynku, bo to jest absolutnie wyjątkowa szkoła, absolutnie miejsce magiczne. Proszę sobie wyobrazić, że to, że ta szkoła nosi imię rotmistrza Witolda Pileckiego, zawdzięcza swoim uczniom. Bo kiedy był pomysł, żeby kilka lat temu, żeby nadać imię Witolda Pileckiego, ja miałem zaszczyt przypojechać do Olsztynka z Zofią Pilecką. Tam Zofia Pilecka wspaniale opowiadała historię swojego ojca dzieciom. No to było absolutnie święto pana rotmistrza w tej szkole, która jeszcze nie nosiła jego imienia. No i doszło do bardzo poważnej dyskusji. Bardzo poważne pytania dzieci zadawały dotyczące rotmistrza. No i kiedy żeśmy wyjeżdżali, w zasadzie dostaliśmy informację, tak, będziemy chcieli, żeby szkoła nosiła imię rotmistrza Witolda Pileckiego. No po jakimś czasie okazało się, że ktoś miał inny pomysł, że nie będzie rotmistrza Pileckiego ta szkoła nosiła imienia. I wówczas dzieci powiedziały, jak to nie? My chcemy, żeby nasza szkoła miała imię rotmistrza Witolda Pileckiego. Że jeżeli nie chcecie nadać szkole imienia rotmistrza Pileckiego, to my, nasza klasa będzie nosiła imię rycerzy rotmistrza Witolda Pileckiego. I tak długo te dzieci wraz z rodzicami drążyły temat, że po jakimś czasie rzeczywiście zapadła decyzja, że szkoła będzie nosiła imię rotmistrza Pileckiego, rotmistrza Witolda Pileckiego. I to jest absolutnie wyjątkowe miejsce. Czasami mam przyjemność, niebywałą przyjemność pojechać tam z Zofią Pilecką, która uwielbia po prostu jeździć do rotmistrza, do Olsztynka. Tam dzieci traktują ją rzeczywiście wyjątkowo, z ogromnym sercem, jak królową Zofię, ale to pokazuje siłę pana rotmistrza i siłę charakteru tych dzieci, tych dzieci, które wywalczyły po prostu, że szkoła w Olsztynku nosi imię pana rotmistrza. Robiło to ogromne wrażenie, te działania dzieciaków, które walczyły.
Pani Katarzyno, co pani na to?
Ja tak sobie myślę, że to też dzięki panu Jackowi, dzięki pani Zosi, dzięki rotmistrzowi, tak jak pani Zosia powiedziała, że jak tatuś zechce i będzie chciał, to będzie patronem. A my tylko dołożyliśmy taką małą cegiełkę, ale jesteśmy na pewno dumni i szczęśliwi, że nasza szkoła nosi to zaszczytne imię.
No i tam są wspaniali nauczyciele, absolutnie. W Olsztynku, w tej szkole rotmistrza imieniem rotmistrza Witolda Pileckiego są fenomenalne panie nauczycielki, fenomenalni nauczyciele, naprawdę z takim sercem podchodzą do historii, do nauki, do dzieci, że przyjemnością jest być w tej szkole, rzeczywiście, to tak jest.
Bóg zapłać.
Dziękuję za miłe słowa. Pozdrawiamy, panie Jacku. Zapraszamy. Ogórki czekają.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, no to może przy tej okazji, czym wy się też zajmujecie w muzeum?
W tej chwili, w zasadzie od momentu, kiedy żeśmy powstali, to cały czas zbieramy pamiątki. I dzisiaj właśnie w telewizji Trwam opowiadałem o eksponatach, które mamy w naszym muzeum. Pokazywałem transparenty z okresu Solidarności, pokazywałem maszynę drukarską z Nowej Huty, na której drukowano podziemne ulotki. Pokazywałem nieprawdopodobne pamiątki, mianowicie szachy wykonane z chleba na terenie aresztu śledczego Warszawa-Mokotów w 1981 roku przez ówczesnego działacza Konfederacji Polski Niepodległej.
Dzisiaj kilka eksponatów właśnie pan dyrektor przywiózł do nas, do studia.
Tak, właśnie. Te szachy, nieprawdopodobna rzecz, zrobione przez Krzysztofa Bzdyla na Mokotowie, przekazane do nas zaledwie kilkanaście dni temu. Chcieliśmy pokazać te pamiątki, te eksponaty w telewizji Trwam i opowiedzieć tutaj w Radio Maryja, ponieważ są to nieprawdopodobne pamiątki przekazane przez rodziny do nas, do muzeum. To są relikwie, które rodziny przekazały do naszego muzeum. Ale tam mamy również mundury, mamy również przedmioty związane z aparatem represji komunistycznych, ale mamy również nieprawdopodobne pamiątki po najmłodszej ofierze stanu wojennego, po Emilu Barchańskim. Człowiek, młody chłopak, zamordowany skrytobójczo przez tak zwanych nieznanych sprawców, utopiony w Wiśle. Jego mama tuż przed śmiercią przekazała wszystkie pamiątki, wszystko, co miała po swoim ukochanym synu. Mamy jego zeszyty, mamy jego notatki, matki, mamy koszulę, w której został zamordowany. Coś absolutnie wyjątkowego. Ale mamy również w naszym muzeum mundur Hieronima Dykutowskiego z Opory, mamy pamiątki wykonane z chleba przez więźniów w okresie terroru stalinowskiego, mamy różańce wykonane z chleba w tamtym okresie. Mamy również, ja to nazywam relikwiami, bo mamy pamiętnik pisany przez jedną z więźniarek w Poznaniu własną krwią. Na fragmentach materiału własną krwią zapisywała swoje refleksje z pobytu w więzieniu. Nieprawdopodobna rzecz. No i mamy oczywiście ogromną ilość tak zwanej bibuły, czyli prasy konspiracyjnej, ulotek, książek, znaczków Poczty Podziemnej, Solidarność, KPN i innych formacji niepodległościowych. Mamy duży zbiór plakatów, ale mamy również pamiątki po powstańcach warszawskich i mamy takie niebywałe świadectwo, bo mamy medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, jednego z żołnierzy wyklętych, który został zamordowany za działalność niepodległościową. W czasie wojny uratował kobietę narodowości żydowskiej i za ten wspaniały czyn, no, pośmiertnie, bo został zamordowany przez komunistów, został odznaczony tym medalem. To pokazuje, jak wspaniałymi ludźmi byli żołnierze niezłomni. Jaką przyjmowali postawę wobec człowieczeństwa, wobec ludzkości, czy po prostu czasami wobec swoich najbliższych. Po prostu byli przyzwoitymi, dobrymi ludźmi.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, z południa Polski. Ja dziękuję Radiu Maria za to, że zerowo spełnia te powinności swoje. No, jest patriotyczne, podejmuje ważne i trudne tematy. No, to temat rzeka, no, tylko dopowiem, że gdyby nie Radio Maria, to moim skromnym zdaniem to już by Polska nie istniała, bo tam te wszystkie kwestie, ale to zostawmy i zapraszam zacnych gości. A wracając do tego tematu, to tak na początek, ja osobiście wątpię, żeby nikt nie zmuszał tych oprawców, o czym pan dyrektor mówił, do tego okrucieństwa. To tak znając życie, między innymi na swoim przykładzie, bo ja się z tym zmagam ponad 40 lat, to oni po prostu, groziło im pozbawienie jakichś przywilejów albo to, że znajdą się w roli tych podsądnych, tych swoich no, ofiar. Tylko, że w tym sęk, że to po prostu nie było udokumentowane, bo to były jakieś słowne czy tam jakieś inne kwestie i może dlatego to tak pan dyrektor mówił, że to nie byli zmuszani. No a te tortury, które tam okrutne, nieludzkie były stosowane, to one były już od dawna. Nie tylko właśnie na tych bohaterach, ale i na takich prostych ludziach. No na różne sposoby. To można robić na odległość. W myśl tego powiedzenia znanego Bismarcka, że Polakom trzeba stworzyć takie warunki, żeby im się odechciało żyć. No i ja właśnie tego doświadczam. Tych sposobów jest mnóstwo. To nie trzeba sadać na stołku odwróconym, nie trzeba wkładać do małego pomieszczenia. Jest mnóstwo innych sposobów. Zresztą my to doświadczamy przez co najmniej dziesięciolecia. No i to po prostu się wszystko w głowie nie mieści. Tych tortur można mnożyć. No, można do rana o tych wszystkich kwestiach mówić. Także dziękuję ślicznie. No i po prostu tak trzymać dalej. Dziękuję ślicznie. Szczęść Boże.
Dziękuję Panie Andrzeju. Panie dyrektorze?
Znaczy ja się nie zgodzę z tym, że oni byli w jakiś sposób przymuszani. Nie, nie trzeba było być sędzią wojskowym. Nikt do tego nie zmuszał. Po prostu im się to opłacało. I to tyle. Nie trzeba było być oficerem śledczym. Po prostu im się to opłacało. Nie trzeba było być prokuratorem. Po prostu mieli w tym interes i dlatego postępowali w taki sposób, jak postępowali.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Edmund z Gniezna się kłania. Ja chciałbym opowiedzieć krótko historię, która była typowa dla prześladowań ubeckich. Otóż mój ojciec chrzestny, ojciec wcześniej już zginął z wyroku sądu specjalnego, ojciec chrzestny, dowódca mojego ojca, tropiony przez kilka lat po wojnie w 1938 roku został namierzony przez ubecję i skazany najpierw na karę śmierci, później zmieniono mu to na dożywocie. Chciałbym powiedzieć o bardzo ciekawym fakcie dla mnie i na pewno dla słuchaczy również. Otóż już po kilku latach z więzienia był strasznie bity. Było to we Wronkach i jak wyszedł w 1956 roku po przewrocie październikowym, spotkali się dawni towarzysze broni, ci, którzy przeżyli. I ja jako uczeń pierwszej klasy liceum przysłuchiwałem się oczywiście jego wspomnieniom z więzienia. Ciekawa rzecz, opowiadał spokojnie bardzo. Bardzo rzeczowo, nie miała ani jednego zęba, wszystkie zostały w śledztwie wybite i w czasie tego opowiadania sączyły się mu z oczu, nie płynęły łzy, tylko dwa strumyczki, bez przerwy, non-stop, dwa strumyczki łez. Kiedy mnie, no, jako chłopaka bardzo młodego jeszcze, w końcu jednak licealistę, dopuszczono do głosu, spytałem pana Stanisława Rożka, bo takie było jego imię i nazwisko. Bohater rzeczywiście okupacji, ale to długo by na ten temat mówić, już kiedyś zresztą o nim mówiłem w jakiejś audycji. Moje pytanie było następujące. W czasie tych 8 lat niesamowitych męczarni, jaki dzień był dla pana najgorszy? Co pan najbardziej przeżył? Chwileczkę się zastanowił i odpowiedział w następujący sposób. Po 3 ponad latach bicia, bo codziennie o 4 rano wyciągali go z celi, wyciągali go tam do jakiegoś tam pomieszczenia, gdzie był bity. Po prostu był bity 40 minut do godziny, walony pałami. I po tym biciu przywlekli, bo nie miał siły utrzymać się na nogach nawet, i wrzucali go przez drzwi do celi, gdzie tam współtowarzysze układali go delikatnie zmasakrowanego. Codziennie to się powtarzało przez ponad 3 lata. I teraz wyobraźcie sobie, kochani państwo, że największym przeżyciem było, kiedy pewnego razu przyszła godzina 4 rano, a po niego nie przyszli. I to było dla niego najbardziej potworne przeżycie z całych 8 lat pobytu w więzieniu. Przychodzi godzina, o której przez tyle lat jest bity, a tu nagle nie wyciągają go, nie wywołują go na bicie. I to wywołuje przerażenie, popłoch, strach i jakie tylko mogą być najgorsze wrażenia człowieka w takiej sytuacji. No chciałem to przypomnieć, tylko wiem, że już dawno nie żyje pan Stanisław Rożek. Wiem, że miał 2 synów i córkę. No w tej chwili to będą osoby na pewno już po 80. Gdyby mnie słuchały, to ich serdecznie pozdrawiam. a także chciałbym mieszkańców Starego Sącza, w którym on pędził ostatnie lata życia. Niestety przeżycia więzienne spowodowały zachwianie zupełne władz umysłowych. Także UWE mordowało nie tylko fizycznie, ale psychicznie również. Serdecznie bardzo pozdrawiam pana dyrektora, ojca Grzegorza, całuję kapłańskie dłonie i z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Edmundzie. Panie dyrektorze?
Tak, to było to rzeczywiście musiało dla tego człowieka być wyjątkowym przeżyciem, bo nie wiedział, co dalej. Nie wiedział, co się za chwilę wydarzy. Tego typu działania psychologiczne bezpieka wykorzystywała bardzo często. Różnego rodzaju zagrywki psychologiczne były absolutnie, szczególnie już w tym późniejszym okresie, wykorzystywane do łamania ludzkich charakterów. Ten pan nie dał się złamać, ten pan wytrzymał, przeżył, ale tak jak powiedział pan, który mi opowiadał, że na starość odbiło się to na jego zdrowiu. Wielu bohaterów konspiracji niepodległościowej tej lat 40., 50. wytrzymywało w śledztwie, wytrzymywało wszystko. Dopiero po wyjściu na wolność organizm odreagowywał i wtedy dochodziło do największych dramatów.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, z tej strony Janina.
Janina, tak?
Tak.
Dziękuję.
Ja jestem wnuczką osoby, która była więziona na Rakowiecki. Mój dziadek nazywał się Konrad Wereszczyński. Ja nie potrafię powiedzieć nic na jego temat, a raczej bardziej sama bym się chciała dowiedzieć czegoś więcej. No tak się złożyło, że ja za wcześnie się urodziłam, znaczy ja się urodziłam w 52, mój dziadek w 53 roku zmarł. Więc no niczego się, prawda, nie dowiedziałam. W jaki sposób mogłabym się skontaktować z panem dyrektorem, żeby móc po prostu porozmawiać? Z tym, że ja no, mieszkam w Warszawie, ale...
Ja zapraszam do muzeum oczywiście, tak? Ale najwłaściwszym miejscem to będzie Instytut Pamięci Narodowej, bo tam się znajdują dokumenty wszystkich więźniów, wszystkich osób represjonowanych, także po prostu najlepiej będzie, jeżeli pani dotrze do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, tam złoży dokument z prośbą o wgląd do dokumentów dziadka i z całą pewnością otrzyma je pani. Tam są naprawdę wybitni...
O wgląd, tak, dokumentację.
Tak, tak. Prośba o wgląd do materiałów dziadka. Proszę podać imię, nazwisko, datę urodzenia. I tam są naprawdę wybitni fachowcy.
Nie, dziadka. Dziadka, datę urodzenia naprawdę nie znam.
Ale to wystarczy, że pani poda imię, nazwisko. Może miejsce urodzenia, może jakieś inne dodatkowe dane.
Nie, dlatego, że cała ja na skutek różnego rodzaju potyczek rodzinnych nic nie mam.
Ale
po prostu ja żadnej dokumentacji.
To wystarczy, że pani poda imię, nazwisko i to, ten fakt, że siedział na Rakowieckiej. I oni tam są naprawdę wybitni.
I właśnie kiedy zmarł też.
Tak,
to
tak.
Będzie,
i datę śmierci. To tam są naprawdę wybitni archiwiści, znajdą.
Zmarł po wyjściu z więzienia.
Zmarł po wyjściu. No ale będziemy wiedzieli, jaki to jest, czyli pan będzie wiedział, jaki jest to za rok, dobrze?
Dobrze, czyli mam do Instytutu Pamięci Narodowej.
Tak, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.
Archiwum, tak?
Tak.
Czy jakiś telefon, jakieś namiary więcej? Jestem osobą bez internetu.
Ach, no to po prostu najwygodniej będzie, jeżeli pani pojedzie do IPN-u i tam takie najbliższe, najbardziej komunikacyjne miejsce, no to jest oczywiście Plac Krasińskich. Tam jest oddział warszawski IPN-u i tam pani może takie dokumenty złożyć.
Podam może jakiś telefon?
No.
Tak, jeżeli pani chce.
Tak, bym prosiła.
Oj, to będzie problem, bo ja nie pamiętam.
Ja podam.
Bardzo proszę.
Może do sekretariatu 22?
Tak.
581?
Tak.
89?
Tak.
04. 04, końcówka.
To 22? Jest 581-8904.
Tak, to jest do sekretariatu Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.
Dziękuję bardzo, ojcze.
Bardzo dziękuję pani z panem.
Bardzo, bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam pana dyrektora.
Kłaniam się nisko.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają rozmowy niedokończone. Dziś temat zbrodnie komunistyczne w więzieniu przy Rakowieckiej 37. Nasz gość Jacek Marian Pawłowicz, wicedyrektor do spraw kolekcji Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Telefony do studia Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Wiesława z Bydgoszczy.
Prosimy.
Ja jestem córką ojca, który był jest zaliczony do tak zwanych żołnierzy wyklętych, czy niezłomnych, to znaczy to była konspiracja cywilna w Bydgoszczy. Mój ojciec działał w czasie okupacji w okręgowej delegaturze rządu londyńskiego na kraj, to znaczy to było na Pomorze. I jego takim zwierzchnikiem, to znaczy to była taka komórka, która to był Wydział Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w czasie okupacji, zorganizowany przez takiego pana, który się nazywał Bolesław Lipski. I on był naczelnikiem tej komórki. No niestety, no, w czasie okupacji udało im się przetrwać, chociaż ojciec kiedyś też znalazł się na gestapo, ale chyba nie mieli żadnych dowodów, więc go wypuścili. Natomiast tam nazwali jakiegoś prowokatora, ale jakoś nie udało im się, powiedzmy, ojca sprowokować i tak dalej. Był bardzo ostrożny. Natomiast zaraz w 1945 roku, zaraz po tym, jak Niemcy uciekali, Sowieci wkraczali, NKWD, no to zaczęto wszystkich aresztować. To znaczy jeszcze przed majem, przed samym oficjalnym zakończeniem wojny, tutaj próbowali właśnie ta komórka zorganizować jakąś taką, no taki pewien opór i powiedzmy przeprowadzać wywiad. No jeszcze łudzono się, że może uda się wywalczyć tę wolność, że Sowieci nas całkowicie nie zdominują. Pamiętam, że na przykład zaraz w momencie, jak Niemcy uciekali z Bydgoszczy, no to był już styczeń 1945 roku. Mój ojciec się znalazł w pobliżu radia, to znaczy obecnie to jest radio, Radio PIK. I to był budynek, gdzie było też gestapo w czasie okupacji. Oni tam mieli archiwum, materiały różne i tak dalej. Niemcy uciekli, a NKWD nadchodziło, to znaczy Sowieci i zaraz za nimi NKWD, wojsko, to znaczy sowieckie i NKWD. I był taki moment właśnie, że nikogo tam nie było. Mój ojciec chciał zabezpieczyć te wszystkie, tam były skrzynie właśnie i tak dalej. Wszedł tam do tego budynku, no ale nie miał czym to zabrać, bo chciał to zanim to Ruski, tak powiem, Rosjanie czy Sowieci wkroczą, zabrać, bo to były no, cenne archiwa, prawda, niemieckie takie, gdzie może były udokumentowane też zbrodnie, no, gestapowskie. No ale niestety udał się na poszukiwanie, tam jakiegoś harcerza zostawił, żeby pilnował, udał się na poszukiwanie jakiegoś wózka, no ale nie zdążył. Jak przyszedł, to już NKWD nadeszło i wszystko zagarnęli. Ale to jest tak na marginesie. No i później próbowali tam nawet obejmować takie posterunki milicji na samym początku jeszcze. No ale to wszystko, no niestety, bezpieka zrobiła swoje i wszystkich aresztowali. I tego pana, który był naczelnikiem, Bolesław Lipski się nazywał, właśnie to był przed wojną starosta Pucki między innymi, z tego co wiem. On miał 50 parę lat. Jego aresztowano, on tam nawet nie nocował we własnym mieszkaniu, tylko gdzie indziej, no ale tam jakiś kocioł zrobiono, ktoś donos spowodował, no i aresztowano go i zaraz następnej nocy To było dokładnie z 8 na 9, czy z 7 na 8, o tak. Mój ojciec i inni członkowie tej komórki konspiracyjnej zostali aresztowani, czyli właściwie w dniu oficjalnego zakończenia wojny. Oczywiście w nocy. No i zabrali ich. Także ojciec przeszedł wszystkie więzienia, katownie te takie śledcze w Bydgoszczy, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa, potem więzienie tam, gdzie sąd był, to w czasie wojny tam było Gestapo, a potem było NKWD. No i wylądował w Warszawie właśnie na Rakowieckiej, to znaczy przewieziono ich tam. To jest taki jedną taką historię chcę powiedzieć, to znaczy ta perfidia, taka podłość, że tych, jakich tam przewozili do właśnie więzienia na Rakowieckiej, no to po drodze tam prowadzili ich chyba, to ich poubierali przedtem w niemieckie mundury. Także ludzie na nich pluli, bo myśleli, że to są Niemcy. No a wiadomo, jakie było nastawienie, prawda, w tym momencie wobec Niemców. No a poza tym, no nie chcę mówić już, jakie tutaj były tortury w tych wszystkich katowniach ubeckich. Mój ojciec to opisał, bo zresztą tam potem taką książeczkę opracował. W każdym razie, jak go tam w tym, na Rakowiecką, jak się tam znalazł, to między innymi właśnie strażnik prowadził jego. Z jednej strony szedł drugi strażnik na korytarzu i prowadził innego więźnia. I mój ojciec go właściwie w pierwszym momencie w ogóle nie poznał, bo to był właśnie ten pan Bolesław Lipski. Był tak skatowany, że trudno go było poznać. No i on tam został zamęczony. On tam no po prostu zmarł. Został zakatowany, ten pan Bolesław Lipski. I z tego, co wiem, to właśnie są też poszukiwane te jego szczątki. To znaczy wiem, że rodzina, która tam chyba większa część teraz mieszka w Warszawie, jego tam powiedzmy potomkowie, tutaj była córka i w Warszawie też tam rodzina i oni oddali tam ten materiał genetyczny. Także nie wiem, czy trafili na te szczątki tego pana Bolesława Lipskiego. Natomiast mój ojciec został wówczas skazany, ja też wylądował we Wronkach, ale nie wiem dokładnie, czy już nie pamiętam, czy to znaczy ta rozprawa w Szumnie, tak się to nazywało, odbyła się już na Rakowieckiej, chyba tak. Wiem tylko, że opowiadał, że był sądzony w jakimś małym pokoju, gdzie był jakiś tam, prawda, sędzia. Był w mundurze polskiego kapitana, ale mówił po rosyjsku. No i ojca tam na chwilę, oczywiście żadnej obrony nie było, na chwilę go wyprowadzili na korytarz, po czym skazali go na 8 lat. Wiem, że ojciec przedtem w tych wszystkich śledztwach no nie przyznawał się do niczego, bo oczywiście mówiono, że oni współpracowali z Niemcami i tak dalej. No tam były takie absurdalne oskarżenia. No i były protokoły, których ojciec nie podpisywał. Bili go po rękach i tak dalej, jak tam się kończyły te przesłuchania, no ale nie podpisywał. No w każdym razie jedną z takich tortur, ja już nie mówię właśnie o tym, jak to wyglądały te przesłuchania, ale na przykład przesłuchiwano co noc. I człowiek, powiedzmy, zaczynał zasypiać parę minut, no i wzywali go na przesłuchanie. I cały czas od nowa to samo. Także to naprawdę było trudne do wytrzymania, bo oni się zmieniali, ci przesłuchujący. Natomiast ten więzień w ogóle no, nie mógł spać. Cały czas go tam dręczono i ojciec, pamiętam, że nauczył się na pamięć swojego życiorysu. To wszystko, żeby się nie dał na czymśkolwiek tam, prawda, do czegoś sprowokować, więc cały czas to sobie powtarzał, no bo był już tam, powiedzmy, wyczerpany, prawda, tym brakiem snu, no i torturami. Także został skazany na 8 lat, potem pojechał, powieźli ich do Wronek, no i we Wronkach to też było, to był chyba też styczeń, tylko chyba 46 już rok. No już teraz nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie była to zima i też taką ścieżkę zdrowia im przygotowano, że najpierw długi czas stali, musieli stać z podniesionymi rękoma i chyba nawet klęczeć na tym mrozie. Potem wreszcie po długim czasie wpuszczono ich do więzienia, no i tam, prawda, ustawiony był taki dwuszereg z tych strażników, no którzy, no taka typowa ścieżka zdrowia. Bili ich, czym popadło, prawda? No i w samym więzieniu no, było bardzo, bardzo dramatycznie. Ojciec tam bardzo był chory, miał gorączkę. Oczywiście żadnej pomocy nie było. No to się kładł nago wręcz na posadzce, żeby tę gorączkę zbić. No i na przykład karcer wyglądał w ten sposób, jak to więzień tam w czymkolwiek im podpadł, że chyba, o ile wiem, to w piwnicy był jakieś pomieszczenie takie, no bez okien, to były tam kraty. No i tam ten więzień lądował, rzucano mu tam jak, no jak zwierzęciu jakiś tam, nie wiem, kawał chleba na dzień i na posadzce była woda, cały czas stała woda. Także no, tych tortur było multum, także ja już nie będę tego opisywać. No tylko, no mój ojciec jakoś to szczęśliwie przetrwał. A w tym czasie, jak był w tym więzieniu, to tam zamordowano też takiego partyzanta zborów tucholskich. Nazywał się Alojzy Bruski. Mój ojciec w czasie wojny, w tej konspiracji, miał z nimi też kontakt. To był bardzo dzielny człowiek, miał 30 parę lat. No i tam nawet znajdowała się tam, bo to na terenie Borów Tucholskich, okolicy Osia i nie tylko. I tam się znajdowały też jacyś tam potem rosyjscy, sowieccy partyzanci. On nawet z nimi tam współpracował, no bo taka była sytuacja. No i w tym czasie właśnie go wyprowadzono tam we Wronkach i go zastrzelono po prostu. Także dużo, dużo by na ten temat można mówić. No część ludzi, mój ojciec potem po wojnie zresztą no, napisał taką książeczkę, opracował Ludzie z ODR Zatoka. No i koledzy na początku lat 90., to właściwie w 90. roku ufundowali taką tablicę na Urzędzie Wojewódzkim. Poświęcono ofiarom, tym kolegom z tej właśnie konspiracji, z tej delegatury tam na Okręg Pomorze. No tym, którzy zostali zamordowani, czy to przez Niemców, czy właśnie przez UB i NKWD. Także no takie, ja niestety, ja już jestem też starszą osobą po 70. bardzo, no mam kiepski stan zdrowia, nie bardzo mogę wychodzić z domu i niestety nie, no nie byłam na Rakowieckiej. Chętnie bym tam pojechała, ale nie wiem, czy mi się to kiedykolwiek uda. W każdym razie cieszę się bardzo, że jest taka, że tam powstało to muzeum i że ofiary są upamiętnione i że się to o tym mówi, nagłaśnia to i bardzo, bardzo dziękuję też panu dyrektorowi Jackowi Pawłowiczowi za właśnie takie, jak już tam poprzedniczka powiedziała, słuchaczka, no serce i no taką gorliwość w tym służeniu tej sprawie. Także no to chyba wszystko tak na gorąco, bo można by dużo mówić, ale już w tej chwili nie chcę zabierać więcej czasu. Także bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Bardzo dziękuję pani Wiesławo. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się serdecznie ojcu Tadeusz Rydzyk, panu dyrektorowi, ojcu. No i naszym kochanym wszystkim słuchaczom. Po prostu dziękuję za tę audycję, za tę następną lekcję miłości ojczyzny. To niesamowite świadectwa. Słowa pouczają, przykłady pociągają. Właśnie to przykłady, świadectwo. Za to ogromne dzięki i oby przekazujmy to, kochani, wszyscy i rodzice, i dorośli, koledzy, koleżanki, młodzieży przekazujcie. Swoim kolegom, koleżankom przekazujcie, żeby młodzież kochała Polskę. My wszyscy wyrośliśmy na krwi, na męczeństwie tych ludzi, tych żołnierzy wyklętych czy niezłomnych, ale wielu, wielu ludzi. Jestem w drodze w tej chwili z Podlasia i słucham tu o wielu bohaterach też, o wielu ludziach, o których nie słyszy się. No, to jest zwłaszcza w tej chwili potrzebne to świadectwo, zwłaszcza teraz. Bo jest, zwłaszcza teraz, przeróżne wpływy, żeby z nas uczynić jakąś masę, taką bez tożsamości. I to idzie i z zachodu, i ze wschodu. To jest naprawdę poważna sytuacja. No myślę, że te świadectwa, ta miłość przekazywana innym pomoże, żeby wyszli następni wielcy ludzie i tylko tacy. Tylko taki naród, który oczyszcza się coraz bardziej, oczyszcza ducha, staje się coraz szlachetniejszy. Jeżeli naród, który znieprawia swojego ducha, staje się nieprawy. Chodzi o to, żebyśmy mieli ducha jak najlepszego. Dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję jeszcze raz. Wspominam pobyt właśnie na Rakowieckiej. Byłem tam jeden raz, ale to bardzo mi dużo dało. Często tak przychodzi mi to na myśl. I właśnie i rotmistrz Pilecki, nieraz gdzieś widziałem panią Zofię Pilecką, to tak, no po prostu to była radość. I to o naśladowaniu Chrystusa, podpisane przez panią Zofię, które otrzymałem od państwa kiedyś, też mi towarzyszy. Bardzo serdecznie dziękuję. Okay.
Również, drogi ojcze, bardzo dziękuję. Oczywiście zawsze zapraszamy do nas, do muzeum, aby odprawić mszę świętą w intencji naszych bohaterów. A ten duch w narodzie, ja myślę, że on nie zaginie. Polska to jest kraj wielkich ludzi, wspaniałych ludzi. I kiedy byłem 1 sierpnia na Powązkach, kiedy widziałem setki młodych ludzi, którzy przyszli tam oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego, bohaterom Polski, to rzeczywiście serce rosło. Kiedy widziałem tych młodych ludzi ubranych w panterki, przebranych za powstańców, którzy byli wręcz dumni z tego, że mogli wcielić się w postacie historyczne z okresu powstania, to robi ogromne wrażenie. I jestem pewien, że duch w narodzie nie zginie, że między innymi dzięki Radiu Maryja i telewizji Trwam. Przecież to, co państwo tutaj, to, co ojcowie tutaj robicie, taką wielką misję, wspaniałą misję edukacyjną, upamiętniania polskich bohaterów, to muzeum, które organizujecie, ten park pamięci, który tutaj jest zorganizowany, to jest coś nieprawdopodobnego. To już pozostanie na zawsze i to będzie oddziaływać na ludzi, emanować tą siłą wiary, siłą religii i siłą polskości, bo tak należy na to patrzeć.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bardzo gorąco witam ojca prowadzącego i pana dyrektora Grażyna z Południa. Bardzo właśnie w ostatniej chwili dopiero włączyłam i tak niewiele słuchałam, ale tak bardzo się cieszę, że właśnie to muzeum powstało w Warszawie. No i to w Toruniu jest przepiękne, chociaż tam nie byłam, ale tyle słyszę na ten temat. Poza tym chciałam tylko tyle powiedzieć, bo tak słyszałam właśnie kilka wypowiedzi. To było rzeczywiście, no po prostu to, co ci ludzie przeszli, to jest no na pewno nie do, aż się w głowie nie mieści. Ale tak było, no niestety tak było. Ja powiem tylko tyle, mój tato był na wojnie w Rosji i stamtąd uciekł w czasie, kiedy zabijali właśnie ludzi. Bardzo długo się dostał tutaj w tą stronę. Nigdy nie był jako kombatant, nawet się nie upominał o to, bo by cała rodzina zginęła. Dopiero w 1984 roku, kiedy ciocia przyjechała, to mówi, dlaczego jak wszyscy dostają, a tyś był na wojnie jeszcze w Rosji, tyle się walczył i tyle wszystkiego. I miał złożone papiery, nie wiem, siostra mówiła, że miał cały kufer tego wszystkiego. I by przyjechali z Tarnowa, zabrali całe dokumenty, a tato w międzyczasie w październiku zmarł. Przyjechali kombatanci na pogrzeb, ja później pytałam, czy tato już dostanie mamusia kombatancki, ale powiedzieli, że jak tato nie dostał, to ona już nie dostanie, bo po prostu zawsze, no, w międzyczasie zmarł.
Pani Grażyno, bardzo dziękuję też za to, ten przyczynek. Tak jeszcze do poprzedniego telefonu, tak odnalazłem, Władysław Siłanowicki, sądzony w procesie, mówi: przekraczając więzienną bramę w dniu 15 listopada 1948 roku, byliśmy ubrani w mundury niemieckie. Ten dowcip w cudzysłowiu bezpieki, szczególnie nikczemny w stosunku do nas jako żołnierzy AK i oficerów WiN-u, z legendarnym zaporą i wybitnymi, słynnymi z odwagi dowódcami partyzantki, na pewno został obmyślony na szczeblu oficerów sztabowych Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
Tak, to była dość powszechna praktyka przebierania polskich żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy drugiej konspiracji w mundury niemieckie. Nastroje Polaków były jednoznaczne po wojnie. Nienawiść do Niemców, nienawiść do okupantów. Stąd była to wyjątkowa perfidia. To już zaczęło się w pierwszych dniach, pierwszych godzinach w zasadzie, kiedy przez teren Polski przetaczał się front i NKWD dokonywało aresztowań wśród polskich patriotów. Byli przewożeni do więzień i w więzieniach przebierani w mundury. Między innymi tutaj z Torunia miał miejsce taki konwój do więzienia w Płocku, a później do więzienia w Ciechanowie i na wschód wywożono żołnierzy Armii Krajowej w głąb Rosji. Także to taka metoda dodatkowego pohańbienia tych wspaniałych żołnierzy to była dość powszechna.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i miarę ja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca i gościa w studio. Ja już kiedyś mówiłam, dzwoni Halina z Warszawy, ja mówiłam już kiedyś, że odwiedzałam 10 pawilon w więzieniu na Rakowieckiej z panem przewodnikiem. Wtedy byłam z wnukami, była grupa zorganizowana, około 10 osób. I wtedy był obraz, były różańce, zwiedzaliśmy cele. I chcę powiedzieć tak króciutko, bo mi się to z czymś kojarzy, a mianowicie przy celi generała Fildorfa Nila wisi portret i jest napisane, że skazali mnie, bo odmówiłem współpracy z nimi. Pamiętaj, żebyś nigdy nie prosiła o łaskę. Myślę, że to pisze, że to mówi, pisze do żony. I wyrok został wykonany 24 lutego 1953 roku. I chyba dobrze pamiętam, że w tym roku, w ten dzień, Rosja napadła na Ukrainę. Tak mi się to właśnie skojarzy i cały czas te myśli mi tak chodzą po głowie.
Tak, dokładnie tak to właśnie było.
Także ja byłam z wnukami, wzięliśmy różańce, zwiedziliśmy cały pawilon. To tyle tak króciutko, bo już jest późno, nie chcę zajmować czasu. Z Panem Bogiem.
Dziękuję Pani Halino.
Ja może powiem o tych różańcach, które rozdajemy u nas w muzeum. Otóż prowadzimy taką akcję zbierania nakrętek po butelkach od różnych napojów, plastikowych nakrętek. Współpracujemy z taką wspaniałą grupą modlitewną, współpracującą z ojcami z Niepokalanowa. I oni wykonują dla nas różańce, które my rozdajemy gościom, którzy przychodzą zwiedzać muzeum. Rozdaliśmy już w tej chwili naprawdę bardzo, bardzo wiele tych różańców i mamy nadzieję, że będziemy je rozdawali przez cały czas, tak jak będzie funkcjonowało muzeum. Również rozdajemy, jeszcze mamy książeczki o naśladowaniu Chrystusa Tomasza A. Kempis. Specjalna edycja, muzealna edycja. To proszę pamiętać, że to jest jest ta książeczka, którą w sposób wyjątkowy szanował i czcił rotmistrz Witold Pilecki, który przekazał swojej żonie.
Mam nadzieję, że każdy, kto weźmie tą książeczkę, wyrośnie na takiego rotmistrza Pileckiego.
Dokładnie tak. To jest życzyli. Ta moc, która płynie z tych treści, które znajdują się w tej książce, jest nieprawdopodobna i rzeczywiście pan rotmistrz, przekazując tą oryginał tej książki, mamy go w swoich zbiorach, mamy tą książeczkę, którą pan rotmistrz przekazał żonie z takim przesłaniem: czytaj sama, ty czytaj dzieciom, będziesz miała siłę. I rzeczywiście ta książka daje siłę i tak jak Zofia Pilecka opowiada, ta książka dawała rodzinie Pileckich siłę wtedy, kiedy były dla niej niezwykle ciężkie, straszne czasy.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. No, muzeum prowadzi regularne, tak? Oprowadzanie po części historycznej aresztu śledczego.
Tak, oczywiście. Prowadzimy z wyjątkiem poniedziałków codzienne oprowadzanie od godziny 9 do 16, w weekendy od 10 do 18. Poza tą ścieżką stałą, którą prezentujemy, czyli taka podróż po kiedy zwiedzający cofają się do okresu terroru komunistycznego, terroru stalinowskiego, kiedy poznają miejsca związane z historią żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, ale również i historią Solidarności. Poza tą ścieżką mamy również wystawy czasowe, wystawy tematyczne. Pierwsza wystawa to jest oczywiście wystawa poświęcona arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi, gdzie prezentujemy pamiątki z nim związane. Druga wystawa to jest Solidarność Walcząca, absolutnie wyjątkowa wystawa pokazująca historię tej wyjątkowej struktury opozycyjnej okresu stanu wojennego. Trzecia wystawa. Wystawa absolutnie unikatowa. To są techniki operacyjne Służby Bezpieczeństwa, pokazująca metody, w jaki sposób bezpieka inwigilowała Polaków. Tam można zobaczyć absolutnie wyjątkowe eksponaty techniki operacyjnej, czyli podsłuchy, podglądy, sposoby otwierania listów bez naruszania koperty, znaczenie ludzi zapachami. Można zobaczyć taką szafę podsłuchową z jednego z hoteli warszawskich, gdzie jeden magnetofon to był jeden pokój, który był podsłuchiwany. Naprawdę zapraszam, aby to obejrzeć. Wkrótce będą nowe wystawy, między innymi poświęcone Emilowi Barchańskiemu, między innymi poświęcona ojcu Gurgaczowi, Władysławowi Gurgaczowi. Wkrótce, no po wakacjach, ruszamy z nową odsłoną naszych wystaw i tematyką naszych wystaw, które będą prezentowane. Bardzo serdecznie zapraszam.
A 26 każdego miesiąca?
A 26 tradycyjnie
msza w intencji
arcybiskupa, rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
Bardzo dziękuję. Takie ostatnie słowo, przesłanie.
Dużo chciałbym jeszcze państwu przekazać, słuchaczom przekazać, ale pozwolę sobie na taki apel. Jeżeli macie państwo w swoich szufladach, w swoich szafach pamiątki po polskich bohaterach, pamiątki polskiej historii, tej pięknej, krwawej, ale pięknej historii Polaków, proszę, przekażcie je do nas. U nas będą w odpowiedni sposób zabezpieczone, zakonserwowane i udostępnione do zwiedzania. Bardzo proszę, Rakowiecka 37 to jest miejsce najwłaściwsze do przechowywania i prezentowania pamiątek po polskich bohaterach.
Bardzo dziękujemy. Jacek Marian Pawłowicz, wicedyrektor do spraw kolekcji Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, był naszym gościem. Bóg zapłać, panie dyrektorze.
Również Bóg zapłać. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wszystkiego najlepszego.
To były rozmowy niedokończone. Nasz temat: zbrodnie komunistyczne w więzieniu przy Rakowieckiej 37. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję za każdy telefon.